Dzień dobry, jestem na Rumblach i zbieram followersów na tym nowym kanale rumble.com/Wojciech Cejrowski. Tam jest bez cenzury i tam będę wieszał wszystko, no ale muszą się Państwo zapisać, żebym wieszał. Póki co będę wieszał wszystko to, co na YouTubie wieszam teraz, ale za chwilę na Rumblach będę robił premiery, a na YouTubie zostaną odpady. No bo po co do cenzury dawać coś lepszego? Więc proszę wszystkich na rumble.com/Wojciech Cejrowski pisane razem. rumble.com/Wojciech Cejrowski pisane razem. Proszę sobie tam założyć konta i zrobić follow. Wszystko jest bezpłatne. rumble.com/Wojciech Cejrowski.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
A kuku na muniu?
Nie wiem, czy muniu, ale kuku. To tak się witają górale.
A kuku się górale witają?
Może tak, ale nie w Polsce oczywiście. Nie na Podhalu.
Tak, gdzie jesteś?
W Ameryce Południowej.
Nie wszędzie byłem, tak powiem.
No właśnie. Nie byłeś u górali, a kuku?
Nie, bo ja zwykle jestem niziołek i wolę płaską płytę Amazonii od tych górali.
A ja myślałem, że ty się wspinałeś.
Tlenu. Nie, czasami, ale to bardzo z rzadka, na piramidy. Z jednym płucem, co to za wspinanie jest? Gór nie lubię. Góry mają taką wadę, że zasłaniają horyzont. Nie widzisz, bo pejzaż niszczą. To zasłaniają
to zależy,
pejzaż.
Czy jesteś na najwyższej górze, czy na najniższej. Jak jesteś na najwyższej, to już ci nic zasłonić pejzażu nie
zawsze
może.
Coś zasłaniają. Słońce zasłaniają. Normalnie wzeszło słońce, jesteś w nie tej dolinie, co trzeba, ze złej strony jesteś i tam ci podwiewa w tyłek.
No, czyli ty po prostu nigdy nie byłeś na żadnym szczycie.
Byłem wielokrotnie na szczytach przeróżnych i przecież na Giewont wchodziłem też z mamusią, jak byłem malutki w babciach. Byłem starszy, wchodziłem i po Orlej Perci szedłem i bardzo mi się podobały szlaki. Przeszedłem większość szlaków tych tatrzańskich, klasycznych. Przed maturą pojechaliśmy z kolegami, bo już mieliśmy dość się uczyć do matury, jakaś przerwa była czy coś tam. I pojechaliśmy wtedy w góry większą grupą. Mieszkaliśmy u Gaździny w Dolinie Kościeliskiej i przeszedłem wszystkie. I Czerwone Wierchy pamiętam, bardzo mi się tam podobało. I dostawałem adrenaliny od wchodzenia w górę, pewnie dlatego, że jak się ma jedno płuco, to cały organizm dostaje adrenaliny, kiedy na tym jednym próbujesz wchodzić na Czerwone Wierchy.
I nigdy Gaździna nie powiedziała ci a kuku, Wojtuś, a kuku.
Nie. Gaździna miała coś wspólnego bardziej z bimbrem niż z oscylkami. I jej syn tam przychodził pokątnie wytwarzać i ja byłem doradcą, gdyż dziadek mnie też nauczył, co się robi. I mu tłumaczyłem, co on robi źle. I on się strasznie złościł, bo on był najlepszym producentem bimbru w okolicy. Tak uważał, że robi najlepszy. A jakiś szczeniak mu przychodzi i mu chce poprawiać ustawienia na maszynie.
No, albo zostałeś bohaterem, albo cię wygonili.
Nie, jakoś mnie nie lubił, bo on... Kiedy ten bimber pędził, to on był na głodzie pobimbrowym, czyli był na kacu. Więc był lekko poddenerwowany. I ja mu przychodziłem, opóźniałem mu produkcję. Mówię, jak tak szybko będzie kapać, to będzie walić fuzlem. Musisz pan zrobić, żeby wolniej wszystko grało. No a on chciał, żeby grało szybciej, bo jemu już tak telepało rękami, że po prostu chciał się napić, a nie robić dobry produkt.
No dobrze, to szczyt głupoty jaki jest.
Nie wiem, natomiast...
No bo chodźmy szczytem... po tych szczytach głupoty.
Nie, mam szczytowe, mam nadzieję, w tej chwili są ceny benzyny w Polsce i chciałem cię zapytać uprzejmie, gdyż po wizycie w Polsce tankując po 7 zł, niech mi nikt nie mówi, że nie, bo 6,99 było czy
6,74.
No. Więc właśnie, tak, to pierwsza moja uwaga taka, mamusia mnie zawiadomiła, że z okazji majówki tam Orlen czy któraś z tych wielkich firm państwowych pochyliła się nad obywatelem i obniżyła cenę o 8 groszy. Dobrze pamiętam?
Nie wiem. Mamusia do mnie w takich sprawach nie dzwoni.
Okej, okay, no powiedzmy, że 8, może to było 6 czy coś tam, obniżyli. Moja natychmiastowa reakcja i reakcja mojej mamusi, która jest matematyczna bardzo, była taka, że w takim razie ta cena przed majówką była za wysoka o te 8 groszy. Skoro stać ich, żeby z okazji majówki obniżyć o 8 groszy, to znaczy, że to jest propaganda, że już mogło być przed majówką te 8 groszy i mogło zostać po majówce też 8 groszy taniej, bo znaczy, że mają 8 groszy luzu. Więc co nas czarują, że z okazji majówki ta wielki święty Mikołaj Orlen przyszedł do nas i nam łaskawy pan obniża. Co to w ogóle jest za obniżka, jak 7 zł kosztuje, on mi 8 groszy opuszcza? Mam rękę pocałować, but czy wystawiony w stronę narodu tyłek Orlenu? Co mam pocałować?
8 razy 10 razy 100 razy 1000.
No, i ludzie stali
i
w kolejkach.
Milion.
Nie. No poczekaj, jak przejeżdżaliśmy koło tej stacji, to moja mama bardzo szybko w głowie liczyła, ja też. I mówię, ile on tankuje, mówię, mama. No powiedzmy, że ma bak taki jak mój 40 litrów. 40 litrów leży, kolejka była taka na 20 minut do tych pomp z obniżoną ceną benzyny.
No, ale to nie dlatego, że była obniżona, tylko dlatego, że potrzebowali ludzie benzynę na majówkę.
Nie, bo na sąsiednich stacjach, które nie należały do tego koncernu, który obniżył, a nawet nie wiem, czy to Orlen, więc od razu Orlen przepraszam, jeżeli to jakaś inna stacja obniżyła. Tak mi się kojarzy, bo najbardziej wylansowana w Polsce nazwa. Kiedyś było CPN, jeździło się na CPN, a nie do stacji benzynowej, bo to jest trudne do powiedzenia, więc się na CPN jeździło za twoich czasów, za moich czasów, jak byliśmy małe chłopcy, nie? I na CPN-ie coś tam było.
Na CPN-ie było wszystko.
Nie, tam była tylko waha była. Teraz jest wszystko, możesz
wachy
se,
wtedy nie
możesz
było.
Se, możesz sobie nawet gorzałę kupić na obecnym CPN-ie. No więc kiedyś był CPN, a teraz najbardziej wylansowaną nazwą jest Orlen i nawet jak to nie jest Orlen, to ludzie na Orlen jadą, przynajmniej w mojej okolicy.
Ja nie ma Mola? Na Mol.
Czego?
Mol.
Mol. Też są to takie stacje?
Węgierskie stacje, tak, pojawiły się. No dobrze, no to wszystko nie jest ważne.
No, więc 8, poczekaj, 10 litrów to jest 80 groszy. 40 litrów to jest 3 zł chłop oszczędził i 20 minut się chciało stać dla tych 8 groszy. Poniżyłeś się, człowieku, jeżeli...
3 zł i 20, jeżeli to była motywacja. No ale widzisz, od ziarnka do ziarnka uzbiera się
uważam,
miarka,
że, ta,
no?
Że ta obniżka, może ktoś tam miał dobrą intencję, jakiś prezes czegoś tam, ale ostatecznie to jest poniżające, że my stoimy w kolejkach dla jakichś 8 groszy. I teraz moje pytanie pozytywne było takie. Bo, no wierzę, bo wszystkie moje pytania są pozytywne, nawet jeżeli są kwaśne, to po to, żeby jak człowiek zje kwaśną śliwkę i się tak skrzywi, to żeby się zastanawiał, co z tym zrobić, żeby była słodka. Bo przecież nie sądzę, żeby komuś w Polsce zależało, komukolwiek
władzy... Taka ogólna uwaga, że zjedzona śliwka już nie może zmienić smaku.
Co zrobić, żeby następna śliwka była słodka?
Proszę o precyzyjne wypowiadanie się, panie redaktorze.
Ale jak to jest parabola albo przenośnia, to może być poetycznie przecież.
A to było poetycznie, to trzeba zaznaczyć.
Więc kwaśne pytania w nauce stawiamy. Przykre pytania dla kolegi, który przyszedł z jakąś teorią. Przychodzi do sprawdzenia, czyli to jest hipoteza jeszcze. On ma jakąś hipotezę, mówi, moim zdaniem to już jest teoria, ale chłopaki, posprawdzajcie, czy ja gdzieś nie narobiłem błędów. I w ramach debaty naukowej oni mu zadają kwaśne pytania. Mówi, stary, a jakbyś coś nam, to co ci wtedy wyjdzie? I on się drapie w głowę, mówi, dobra, jeszcze muszę 2 lata nad tym popracować. Po to są kwaśne pytania, żeby ostatecznie owoce były słodkie, żeby to był system, który prawidłowo działa. Więc w Polsce chcielibyśmy, żeby benzyna była po złotówce, a nie po 7. No, wszyscy by chcieli, żeby była tańsza. Facet, który produkuje ceny benzyny, wymyśla je, też by wolał jeździć tanio. On pewnie ma jakąś złotą kartę i na swoich stacjach mu tam leją, a jeszcze limuzynę na pewno ma. Więc w ogóle się tym może nie przejmuje, ale ktoś tam w jego rodzinie się przejmuje, jak go wywalą z pracy, się zacznie przejmować, więc ogólnie w gospodarce byłoby bardziej słodko, gdyby po złotówce była benzyna. No i teraz przyleciałem z tej Polski, gdzie po 7 zł i poniżająca obniżka i patrzę, że tutaj jest 2 razy tańsza benzyna. Ona i tak jest za droga. Za Trumpa była 4 razy tańsza, no ale dobra. Jest 2 razy tańsza. To akurat przeliczyłem, sprawdziłem, po 2,80 tankowałem, to i tak tanio. No więc jest dwa razy tańsza benzyna w Ameryce niż w Polsce. I moje pytanie do ciebie jest takie, on nie jest kwaśne, nie jest zaczepne, tylko ma otworzyć klapki. Może coś wymyślimy wspólnie. Czemu benzyna w Polsce jest dwa razy droższa niż w Ameryce?
Bo jest akcyza.
No to czyli można by zlikwidować akcyzę. Koniec, to koniec tematu. To szybko mnie załatwiłeś. No ja spodziewałem się takich odpowiedzi, bo w Ameryce produkują własną. I wtedy bym odpowiedział, nie. Joe Biden zrobił wszystko, żeby Ameryka kupowała. Uwaga, skąd Ameryka kupuje w tej chwili benzynę? Z komunistycznej Wenezueli, przeciwko której ta sama Ameryka bez przerwy w ONZ-cie wykłada jakieś dokumenty, żeby tę Wenezuelę uspokoić, bo tam ludzie gołębie jedzą na ulicach miast, z głodu zdychają, a to przecież to było imperium, to Szwajcaria była, to był bardzo bogaty kraj w Ameryce Południowej, jest Wenezueli też szkoda i przepięknie.
Ale to Amerykanie stracili Wenezuelę, właśnie ja się ostatnio nad tym zastanawiałem, jak to się stało, że Wenezuela, która była bogata, nagle Wenezuelczycy pomyśleli sobie, dobra, zagłosujemy na kogoś innego, bo nam obiecał wolność od Stanów Zjednoczonych.
Tak. No, tam dopuścili do tego Amerykanie, żeby się Ruscy przytulili do Wenezueli.
I Chińczycy. Dobrze,
Hugo Chavez, to potem tak. Natomiast Hugo Chavez to z Ruskimi grał na zasadzie takich układów jak Kuba. Że jesteśmy pod samym nosem Ameryki, to może Rosji się będzie opłacało psztyczka dać Amerykanom w tyłek, w nos, w cokolwiek. I Kuba, i kryzys kubański i tak dalej. Ta Kuba przez dziesięciolecia, Fidel Castro grał na tej strunie, że proponował Ruskim, że wasze wojsko będzie sobie mogło spacerować po mojej wyspie pod nosem Amerykanów. No i na tym to polegało. I potem był Hugo Chavez, który mówi, my tutaj dostarczamy ropę do Stanów Zjednoczonych, to może ugram coś z Ruskimi. Nie jestem w stanie wygrać wyborów normalnie, ale może jak się dogadam z Ruskimi, to oni mi coś takiego rzucą, że ja rzucę ludziom w Wenezueli i zagłosują na mnie. I wymknęła się Wenezuela z hemisfery zachodniej. Gospodarczej również, hemisfery zachodniej, a Wenezuela strategicznie położona tuż koło kanału panamskiego. To nie jest obojętne, gdzie ona leży. Więc ogromne, jeśli nie największe na kuli ziemskiej, zasoby ropy naftowej, większe i tańsze niż w Arabii Saudyjskiej. I bliżej wozić dla wszystkich państw tamtego regionu.
A Wenezuelczycy nie mają co tankować.
Ani mają co tankować, tak. No więc się wymknęła ta Wenezuela. Ale pytanie moje, czemu wam w Ameryce jest benzyna tańsza? Myślałem, że odpowiesz, bo oni mają własną ropę. Otóż nie, bo Biden zrobił wszystko, żeby nie mieli własnej ropy. I teraz skąd Ameryka kupuje ropę? Z Wenezueli komunistycznej, którą jednocześnie zwalcza na arenie międzynarodowej za łamanie praw człowieka, rujnację gospodarki, rujnację również środowiska. Bo ta ropa, którą w tej chwili wydobywają wenezuelskie firmy komunistyczne, jest wydobywana zupełnie inaczej niż gdy robił to na przykład Shell. Otóż zagraniczne firmy, które miały infrastrukturę w Wenezueli, wynajmowały pola naftowe, miały tam rafinerie i tak dalej. One były pilnowane, złośliwie nawet, przez Wenezuelczyków. Musicie zadbać o to, żeby ani jedna kropla ropy nie wpadła do wody. No i dbali o to. A teraz jak Wenezuela sama się rządzi, to już nic nie dbają. Maszyny się popsuły, kapie tu, kapie tam. Więc ze względu na nawet CO2 i środowisko, to jest teraz dużo gorzej niż było. I Ameryka finansuje tę brudną ropę, brudną produkcję w Wenezueli, kupując od nich stosy ropy. Od komunistycznego kraju kupuje Ameryka. Skąd jeszcze Ameryka kupuje? Od Saudów, którzy święci nie są i broją na Bliskim Wschodzie i prawa człowieka łamią. I jeszcze z Rosji Ameryka kupuje. Ta pomimo tych wszystkich sankcji, embargów i innych rzeczy ciągle jeszcze. No to, bo tu pośrednik, tam giełda, tam coś, tam czary, mary i takie inne rzeczy. Więc myślałem, że mi powiesz, że Ameryka ma własną. Ja bym ci wtedy przyfasolił takimi argumentami jak przed chwilą, ale mi się nie udało, bo od razu powiedziałeś, że w Polsce benzyna jest dwa razy droższa z powodu akcyzy.
Ameryka ma własną.
Nie, już teraz nie mów tego.
Nie, bo to jest prawda, że ma własną, tylko jej nie wydobywa.
Ma, ale pod ziemią.
Ma pod ziemią. Ale czy jest tak, że Biden coś zmienił, że tam za rok ruszą te wszystkie wydobywcze szyby? Nie, nic nie zmienił.
Nie, ostatnio jak wystartował... oficjalnie w kampanii wyborczej, to przykręcił śrubę, mówiąc, że jednak zmierzamy w tym samym kierunku, bo to, co robię, to jest dobre i super jest. Gdzieś tam próbowali propagandowo informować Amerykanów, demokraci, że coś tam tu i tam poluzował. Ale to były poluzowania fikcyjne, w tym sensie, że odblokował jakieś dzierżawy, ale jednocześnie urzędy, które oficjalnie no, miały odblokowane te dzierżawy i mogłyby udzielać kolejnych dzierżaw na kolejne pola naftowe, to one ich nie udzielają pomimo odblokowania. Czyli przychodzisz do urzędu, zmienił się przepis. Wyobraźmy sobie, że w Polsce zmienił się przepis i możesz już sobie śmieci wywozić po swojemu i samodzielnie wybrać firmę, tylko musisz iść do urzędu gminy po decyzję, która ci na to na papierku potwierdza, że tak, może pan sobie znaleźć firmę byś, a nie przez gminę wywozić śmieci. No i wyobraź sobie, że idziesz do okienka, składasz to podanie, a oni ci na to podanie nie odpowiadają przez półtora roku. No to z jednej strony możesz się chwalić, że poluzowaliśmy, my, władza centralna, poluzowaliśmy, ale jednocześnie jakimś tajnym kablem poszło do tych urzędów, że pomimo poluzowania mają nie wydawać kwitów. Nie stempelka nie przystawić na
czymś. Ale dzięki temu jest bardzo dużo inwestycji w zieloną energię. Przyjeżdżasz do Zielonej Ameryki, oddychasz pełną piersią, wdychasz czyste powietrze, jest pięknie, nie ma CO2.
Odpowiadam. CO2 jakby nie było, to byśmy zdechli wszyscy. Rośliny by zdechły wszystkie, krowy by zdechły i ludzie by zdechli. Cała planeta by zdechła bez CO2, bo to jest naturalny gaz i wymagana jest jego odpowiednia proporcja w tym, co wdychamy i wydychamy. Bez tego w ogóle nie ma... No musimy wydychać CO2. Musi być. To nie jest gaz trujący. A jak się uprzesz nazywać CO2 gazem trującym, no to tlen też jest trujący. Gdyby to nurkowie wiedzą na przykład, gdyby podać komuś sam tlen przez czas dłuższy, to go zabijesz. W związku z tym nie robimy takich rzeczy. Jak kręciłem odcinki Boso w Peru, to miałem tlen w takich szprejach z apteki. Tam na czerwono było wiele razy napisane, żeby z tym nie przesadzać, bo dostaniesz najpierw głupiej wariatki, głupiego Jasia czy czegoś tam ci się zakręci w głowie, a potem sobie możesz wieczną krzywdę zrobić, czyli się zabić, gdybyś za dużo i za często sztachał się czystym tlenem. No więc CO2 to nie jest gaz trujący. Tak jak tlen nie jest trującym gazem, tylko no, można się otruć nietrującym. Można się zabić no, nietrującym.
Moje pytanie było parabolą.
No ja rozumiem, tak. Woda też nie jest trująca, ale się można utopić. Nie?
No to prawda.
No dobra. A o czym rozmawialiśmy teraz? Już wiem, co chciałem powiedzieć. Wiem. Zielona. Mówię, zielona.
Zielone są dolary, zielona jest energia.
Dobrze.
Zielona jest tu złotówka, tak.
Jak spleśnieje. Jest i tak 4 razy mniej warta 4,5 niż zielona 100 dolarówka. No i teraz tak.
Ale ta też amerykańskie... straci wartość.
Tak, to miało być pozytywnie. Amerykańskie wydobycie ropy i gazu było najbardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o te wszystkie zielone ustawy klimatyczne i tak dalej. Najczystszą ropę i gaz produkowano w Ameryce. Dlatego Trump tam mówił, czyściusieńki węgiel mamy. To nie chodziło o to, że on nie brudzi i że tam w ogóle nie ma siarki. Ale wydobycie węgla w Ameryce było czyściusieńkie w porównaniu z całą resztą świata, która ma bardziej brudne technologie. Takie restrykcje są u Amerykanów na wydobycie czegokolwiek spod ziemi, że jest najczyściej na świecie. I jeszcze popychali te technologie do przodu, czyli powinno nam zależeć, nam światu, żeby Amerykanie wydobywali u siebie dużo ropy, bo wtedy mniej brudnej wydobywa się w Arabii Saudyjskiej, czy w Wenezueli, czy w Rosji. No i to osłabia Rosję. Gdyby Biden zdecydował się wydobywać dużo ropy i gazu w Ameryce, tak jak to robił Trump, to bardzo Rosję osłabia, no bo ten rynek jest...
Ceny ropy spadły
wtedy. Ceny spadają i tak dalej. No i to jest najczystsze technologie wymuszane są przez Amerykanów na samych sobie. Czyli powinno nam zależeć, żeby oni dużo wydobywali wszystkiego, bo jednocześnie mają wtedy forsę i parcie na to, żeby technologie, które wymyślają, były jeszcze bardziej ekologiczne. I wtedy reszta świata może z tych technologii korzystać albo musi w tym sensie, że no jakiś tam niemiecki minister pokaże palcem na swoje przedsiębiorstwo i powie, nie, chłopacy, zastosujcie technologię, którą se Amerykanie wymyślili, bo nasza jest trochę gorsza, a my chcemy, żeby Morze Bałtyckie też było czyste. Więc wy Duńczycy, wy Niemcy, którzy gdzieś tam, no Norwegowie, którzy wydobywacie ropę na naszym terenie, proszę zastosujcie tę nowoczesną technologię. Tak, wiemy, droga, amerykańską, ale chcemy mieć czystą wodę. No więc byłby postęp świata, gdybyśmy się rynkiem posługiwali jako takim lewarem, który coś wymusza, wymyśla.
A nie i uwaga, dekretem.
Do czego prowadzę? Otóż szyszki z Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych zwróciły uwagę na to, że ta cała agenda, się mówi w Ameryce, ten cały plan ekologiczny, że mamy mniej emitować CO2 albo wcale, samochody elektryczne, że to wszystko powinno być regulowane rynkiem, a nie wymuszane przez władze. I to demokraci doszli do tej konstatacji, co mnie bardzo cieszy. Powiedzieli, że nie powinniśmy popychać technologii fotowoltaicznych siłowo, dofinansowując w gruncie rzeczy chińskie przedsiębiorstwa. Tylko rynek powinien ssać te samochody elektryczne. Powinny być stacje ładowania samochodów tak powymyślane przez rynek, żeby ludzie sami z siebie chcieli to kupować, a nie byli przymuszani, tak jak w Unii Europejskiej, zlikwidujemy wam diesle, nie będą mogły do Warszawy wjeżdżać, zlikwidujemy wam benzyniaki, wszystko wam zlikwidujemy i wtedy zaczniecie kupować elektryki. No to ktoś wreszcie w Ameryce demokraci wpadł na pomysł, że nie, to rynek powinien sam zapragnąć elektrycznego auta, bo ono będzie w jakimś sensie lepsze, a nie przymuszone przez władzę i dofinansowane.
Którego zresztą nie można kupić, bo jest za drogie.